Pozdrowieniom nie ma końca, czyli miejsca, które osobiście odwiedzam, jeżdżąc po wschodniej granicy, od góry do samego dołu i różne inne miejsca, duże miasta, małe miasta, ludzi, którzy nie tylko zmobilizowali się dlatego, że jest potrzeba w wymiarze człowieczeństwa, bliźniego, ale w wymiarze uczniów i uczennic Chrystusa, co jest więcej niż tylko danie jeść, miejsca do spania, takiego zatroszczenia, które jest absolutnie bezdyskusyjne. Ale Boże dzieci widzą z lotu ptaka, z perspektywy nieba. Choć nie wiemy i nie mamy odpowiedzi na pytania, które mogą brzmieć: Boże, co się dzieje? Co robisz w tym czasie? Jak ty się przemieszczasz? Nie dlaczego, po co, ale Boże, co chcesz nam pokazać? Czego chcesz nas nauczyć? To pokolenie, które żyje tu i teraz. Nasi przodkowie wyciągnęli, mamy nadzieję, z przeszłości wnioski, a my teraz jesteśmy w procesie wyciągania wniosków, które dotyczą nas tu i teraz. I czasem tych odpowiedzi nie ma, więc dzieci Boże patrzą z perspektywy nieba, przynajmniej powinny. W związku z tym, obok tego zaspokojenia potrzeb naszego bliźniego, nie pytając o przynależność narodową, religijną, również idziemy z wartością i nasyceniem Bożego Słowa. Myślę, że jest czas, Kościele, żeby zachować symetrię między zaangażowaniem w sprawach, które dotyczą egzystencji ludzkiej, i połączenia tego z nakarmieniem, które decyduje o zwycięstwie Chrystusa w życiu jednostki, rodziny i w konsekwencji społeczeństwa, grupy. Jesteśmy tu w tym domu Słowa Bożego i modlitwy, żeby sobie przypomnieć, żeby się pionizować też, jak to mówimy, właśnie w tym aspekcie rzeczy, za które chcemy wziąć odpowiedzialność. Więc przywożę pozdrowienia od wielu tych ludzi, którzy się zmagają i którzy obok tego zasiewu materialnej, fizycznej pomocy również robią zasiew słowa. Bo to Kościele jest czas żniwa. Oprócz tego, że poruszenia, bólu, cierpienia, to jest czas siewu. To jest czas dzielenia się Chrystusem, może tak odważnie jak nigdy do tej pory. Bez takich hamulców, jakie mieliśmy, czy to polit poprawności, czy różnic politycznych, czy innych, to jest czas, żeby dzielić się Chrystusem bardzo wyraziście, zero-jedynkowo. Żeby Kościół przypomniał sobie o swoim nasoleniu. Żeby Kościół przypomniał sobie zadanie, którym jest świecić w tym świecie, który jest ciemnością, i dzisiaj mamy potwierdzenie tego, że żyjemy w rzeczywistości, do której w pewnym sensie już nie pasujemy, a w której musimy operować. Stąd też, patrząc na to, co się dzieje, czy w wyniku zawieruchy wojennej, czy też wielu dysput międzynarodowych, chrześcijanie sobie przypominają, i to jest dobry czas, żeby to zrobić, że nasza ojczyzna jest w niebie. Że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Zaczęliśmy trochę myśleć ponadnarodowo, ponadgranicznie, ponadkulturowo, może też ponaddenominacyjnie, daj Boże. Zaczęliśmy myśleć jako chrześcijanie, do kogo należymy, gdzie jest tak naprawdę nasze miejsce. Słuchajcie, to nie jest miejsce docelowe. My już zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Możecie się ze mną nie zgadzać. Racjonalnie zostaliśmy, racjonalnie widzimy, że nogi nasze wciąż stąpają po ziemi i mamy odpowiedzialności, płacimy rachunki, ale zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Skąd też oczekujemy Oczekujemy na ten dzień, w którym dokona się, drzwi historii zostaną zamknięte i ta rzeczywistość, nie tylko rzeczywistość wiary czy obietnic Chrystusa, ale rzeczywistość dosłownie będzie naszą rzeczywistością, o której mówi Boże Słowo. Nasza ojczyzna jest w niebie. Jakże inaczej brzmią te słowa dzisiaj w tej sytuacji, kiedy mówimy tutaj po polsku, po ukraińsku, może jeszcze ktoś tłumaczy na jakiś inny język, kiedy wy, którzy siedzicie tam z drugiej strony waszych komputerów, ekranów, monitorów, słuchacie tego słowa i wielu innych zwiastowanych dzisiaj słów Ewangelii, które są głoszone w naszym kraju i nie tylko. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wyjść od tego, że należymy do nieba. I to nie jest nakręcanie się i pompowanie, przepraszam za stwierdzenie, rzeczywistości przez to, że wypieramy rzeczywistość, po której stąpamy. Absolutnie nie. Jesteśmy świadkami Chrystusa, żyjąc tu i teraz, ale jesteśmy ludźmi, którzy powinni wznieść się ponad to, co widzimy, co nas zaczyna już przytłaczać i powiedzieć sobie, jesteśmy obywatelami niebiańskiej ojczyzny, skąd Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa i mówi dalej list do Filipian, który przemieni znikome ciało nasze z jego potrzebami w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą wszystko ma poddać sobie i może to zrobić. Dlatego, bracia moi, kontynuuję w 4 rozdziale listu do Filipian, umiłowani i pożądani, radości i korono moja. Trwajcie w Panu, umiłowani. Nie wyjdźcie z tego miejsca zarządzania, z tego ośrodka, który reguluje to, co się dzieje w tej rzeczywistości, której możemy nie rozumieć albo która może nas przytłaczać. Nie możemy zapomnieć, Kościele, że jesteśmy obywatelami nieba i docelowo nasza ojczyzna jest w niebie. Co to implikuje? W czym to nas pomaga? Nam pomaga. Ano właśnie, że nie ma Żyda, nie ma Greka. Nie ma niewolnika, nie ma wolnego, nie ma kobiety, nie ma mężczyzny. W tym dobrym znaczeniu ja rozumiem, że rozumiecie kontekst. Że oto jesteśmy obywatelami, obywatelkami nieba. Dlatego łatwiej nam jest usługiwać ludziom, których do tej pory nie znaliśmy, języka, którego nie używaliśmy, oto nagle jesteśmy i stajemy ponad. A chrześcijanie stają i powinni stanąć jako pierwsi, bez jakichś oporów narodowych, nacjonalistycznych, nawet kulturowych. I to robimy, i tu jest łaska. I ludzie oprócz chleba potrzebują nadziei, potrzebują słowa i tego zasiewu, tego ziarna, w którym jest potencjał życia. I świat tego nie zrobi, chociaż świat nakarmi. Świat tego nie zrobi, chociaż świat poda rękę. Świat tego nie zrobi, chociaż robi na większą skalę niż te namioty umieszczone w piękny sposób tutaj w waszym domu Słowa Bożego, modlitwy na dole i na górze. To my jesteśmy odpowiedzialni, żeby była ta symetria w tym, co robimy. I karmię i jednym, i drugim. Mam odwagę dać i jedno, i drugie, ponieważ to przecież najpierw przemieniło moje życie, dotknęło moje życie. Tydzień temu byłem na nabożeństwie w północno-wschodniej Polsce. Był cały dom Słowa Bożego i modlitwy wypełniony. Przyszli ludzie. Ludzie zaczynają gromadzić się więcej niż do tej pory w takich właśnie miejscach jak to, dlatego że zadają sobie pytania egzystencjonalne na nowo, dlatego że wybudzają się z pewnej stabilizacji, która zamieniła się duchowo w wielu ludziach w stagnację, zaczynają być wybudzani przez to, że zadają sobie pytanie, co dalej, co się wydarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc byłem w czasie tego zgromadzenia i człowiek, który głosił, zanim ja wyszedłem, głosił z psalmu 40, już otwieram, z psalmu 40 i mówił o tym, że Wyciągnął mnie Bóg z dołu błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje, włożył w usta pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy to wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Czasem jest tak, że w naszych myślach, w naszej głowie pojawia się jakaś melodia, muzyka. I ona trwa, tak przez dzień nam się przypomina i tam ta taśma jakby się przewija i ta melodia jest, sobie nucimy, nawet czasem podrygujemy do tej melodii i ona jest. Czasem może być tak, że w takiej sytuacji jak ta, zadajemy sobie pytanie i taka melodia negatywizmu, takiego racjonalizmu, który ocenia rzeczywistość, w której żyjemy, zaczyna również pojawiać się w naszym umyśle. I myślę, że w wielu umysłach wielu ludzi, a szczególnie tych, którzy przybywają do nas ze wschodu, z Ukrainy, pojawia się taka melodia bólu, rozpaczy. Takiego właśnie to, co psalmista mówi, wyciągnął mnie z dołu, z błota grząskiego, postawił na skalę, umocnił kroki moje. Bóg chce zmienić w tym czasie, w którym my żyjemy, widząc rzeczywistość, w której się poruszamy, chce zmienić pieśń negatywizmu, pieśń, która ogranicza Jego możliwości w nas i przez nas, na spojrzenie nasze w górę, skąd przychodzi nam pomoc, do wyjścia z tego właśnie grząskiego miejsca, w którym wydaje się, że jest już ściana, której nie pokonamy, rzeczywistość, z której nie wyjdziemy. Bóg w tym czasie przez chrześcijan, przez Boże dzieci, przez mężczyzn, przez kobiety, przez seniorów i przez dzieci, Bóg chce pomóc niektórym i z was obecnych tutaj, i z was, którzy przybywają do tego kraju, chcę zamienić pieśń rozpaczy, pieśń beznadziei, pieśń bólu i łkania w pieśń nadziei. W pieśń, którą możecie kierować od Niego, ponieważ od Niego wychodzi, do Niego. Bóg chce zmienić dzisiaj pieśń w życiu niektórych z nas. Żebyśmy wiedzieli, że On dalej sprawuje rządy. Chcę przypomnieć, Bóg nasz jest Bogiem suwerennym. On się z nikim nie układa, On podejmuje decyzje. Teraz się przechadza w tym świecie, w którym żyjemy, tak jak zaplanował. Nie rozumiemy tego, ale się zgadzamy. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I przypominamy sobie w tym czasie, my ludzie nieba, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Nie rozumiemy, ale zgadzamy się, ale chcemy iść za Nim, pod Jego dyktando. Chcemy śpiewać wbrew nadziei, żywimy nadzieję. Pamiętacie psalmistę, który w sytuacji właśnie, kiedy ta pieśń negatywna, trudna, taka właśnie pochylająca głowę i opuszczająca ręce brzmiała, co on wtedy powiedział do swojej duszy? Błogosław dusza moja Pan. Wbrew nadziei żywię nadzieję. Błogosław duszo moja i wszystko, co we mnie, imieniowi Jego Świętemu. I to jest nasze zadanie. Dla nas samych, żebyśmy nie tylko byli atrapą tego, co ludzie potrzebują, żebyśmy generowali to na ten czas, ale żebyśmy chodzili wypełnieni tym i nakazywali swojej duszy. Opowiadałem wam, kiedy modliłem się o mojego najstarszego syna, w tym miejscu, pamiętam, dzieliłem się, przez kilka lat modliłem się o mojego najstarszego syna, zdolnego człowieka, który był dobrze osadzony w środowisku artystycznym, był w teatrach, był w telewizji i nagle życie zaczęło mu smakować. Alkohol zaczął mu smakować, kobiety zaczęły mu smakować, inne rzeczy zaczęły mu smakować, w które zaczął wchodzić. Bardzo poważnie stał się popularny, a jednocześnie wchodził w błoto grząskie i coraz bardziej grząs. I z jednej strony wiedział, a z drugiej strony był już częścią tego, tej rzeczywistości. I pamiętam, że w pewnym momencie zobaczyłem, że jestem bezradny i zacząłem nucić pieśń bezradności. Mówię, Boże, Boże, co się dzieje? O co chodzi? Chcę z Nim rozmawiać, podchodzę do Niego, racjonalnie tłumaczę. On mówi, ja to wiem, tata. Ja to wiem, ojciec. Ty wiesz, że ja to wiem, ale nie mam siły, żeby zmienić, żeby wyjść z tego grząskiego błota. Nie mam siły, a nawet w pewnym sensie stało się to częścią mojego życia. wtedy modliłem się, parafrazując: Boże, daj mi tę nową pieśń, żebym śpiewał. Wbrew nadziei, żebym żywił nadzieję, żeby to, co fizyczne moje oczy widzą, kiedy mój syn wraca do domu, kiedy jeżdżę po niego, żeby go holować z powrotem do domu. Boże, daj mi nową pieśń, którą będę śpiewał w czasie, kiedy nie widzę tego, czego pragnę w duchu. Ale wiem, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogący. I kilka lat minęło, modlitwy, walki i właśnie takiego przełamywania mojej niemocy i oddawania Bogu pod Jego moc i pod Jego potęgę, wtedy jeszcze bardziej sobie uświadomiłem, że należę do nieba, że moja ojczyzna jest w niebie. Będę czerpał ze źródeł, które są u Boga. I to się stało. I kiedy padałem na moje kolana i wołałem do Boga: Boże, ręka moja za krótka, ale Twoja jest długa wystarczająco, to Bóg dał nową pieśń w moje serce. Zobaczyłem: Ty możesz. I wbrew nadziei, Ty możesz. I nie chodzi o mantrę wyznawania rzeczy, które jeszcze nie nastąpiły. Chodzi o wiarę i dołączenie do obłoku świadków, którzy są zapisani między innymi w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Większość z nich zginęła, zapłaciła wysoką cenę, ale żaden z nich się nie cofnął. Ale żaden z nich nie przeszedł z tego zarządzania boskiego na zarządzanie ludzkie. Żaden z nich nie cofnął się, ale szedł i zapłacił cenę wiary i posłuszeństwa. I to mi towarzyszyło i mojej żonie. Dzisiaj razem z moim synem Szymonem Piotrem, zwycięzcą, którego nazwaliśmy zwycięzcą, jesteśmy jedną drużyną. W Chrystusie, Jezusie. Razem nucimy nową pieśń, nie wbrew nadziei, ale że chodzimy już w tej rzeczywistości. Potrzeba było kilka lat, żeby tę pieśń zaśpiewać i śpiewamy ją razem. I nasze kolana razem dzisiaj się zginają. Nie zatrzymajcie się w miejscu bez nadziei i pieśni, która brzmi w opozycji do tego, co mamy, w źródle, którym jest sam Bóg. Przynoszę dzisiaj wam to słowo, dlatego że sam poruszam się w tej rzeczywistości, którą widzę i czasem nie ma środku, czasem nie ma ludzi, czasem ludzie są zmęczeni. Mówię o tej konkretnej sytuacji, ale też mówię o waszych sytuacjach rodzinnych, o waszych żonach, mężach, o waszych dzieciach, o waszych wspólnotach, w które rzeczy to ukrywamy w naszym sercu, modlimy się, wołamy. Kiedy zespół tutaj staje i śpiewa, to wy jesteście inspiracją dla tych, którzy przychodzą z inną pieśnią na takie zgromadzenie jak to. I kiedy pieśń po pieśni zaczyna brzmieć i w sposób przekonywujący to robicie, modlicie się do swojego Boga, to mnie zachęca. I kiedy siedziałem tutaj dzisiaj, zachęciliście mnie do tego, żebym Bogu oddawał chwałę razem z wami. I to jest coś, co możemy robić i to jest coś, co powinniśmy robić i robimy w tym czasie, w którym te rzeczy się dzieją. Gdyby w dzisiejszych czasach zapytać ludzi o ich nadzieję na przyszłość, to wielu ludzi jednym chórem odpowie: przyszłość nie wygląda różowo. Przyszłość nie wygląda różowo. I my jesteśmy po to, żeby pomóc ludziom spojrzeć ponad to, co oni dzisiaj widzą swoimi oczami, dlatego że widzimy już to przez wiarę. 62 psalm mówi: jedynie w Bogu jest uciszenie mojej duszy. Od Niego jest zbawienie moje. Jedynie w Bogu jest uciszenie mojej duszy. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, dlatego się nie zachwieję. Jedynie w Bogu, znowuż powtarza 6 wiersz, jest uciszenie mojej duszy. W Nim pokładam nadzieję. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, dlatego się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja w Bogu. I teraz 9 wiersz, zobaczcie, to co śpiewamy. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Ufaj mu narodzie w każdym czasie. Jaki narodzie? Ufajcie mu Polacy, ufajcie mu Ukraińcy, ufajcie mu Amerykanie, ufajcie mu Niemcy, ufajcie mu Holendrzy, ufajcie i możemy sobie dopowiadać. Jest to poselstwo dla wszystkich narodów, które mają usłyszeć poselstwo o zbawieniu, które jest w Bogu, jedynie w Bogu. Salomon w 3 rozdziale daje nam kilka podpowiedzi co do ufności, jakby kontynuując tę myśl z psalmu 62. I mówi Salomon tak: niezawodne zaufanie i pokój i nadzieja rodzi się tam, gdzie jest początek wszystkiego. Rodzi się w Bogu. On nie tylko rozpoczął akt stworzenia i usadowił nas na tej ziemi razem z całym stworzeniem, które on otacza, ale jest, jeszcze raz przypomina, Bogiem suwerennym, który dalej sprawuje rządy. Jemu nic nie wypadło spod kontroli. Jego ręka nie jest za krótka, dlatego też i z Salomonem, i razem z psalmistą mówimy: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Pamiętacie Piotra, który w więzieniu spał, skuty łańcuchami razem z innymi żołnierzami, którzy go strzegli, miał pokój Boży, który przewyższa myśl ludzką. Pamiętacie Pawła na statku, kiedy była burza, kiedy morze szalało, Paweł był człowiekiem spokojnym i uspokajał tych, którzy nie mieli nadziei. Pamiętacie Daniela w Lwiej Jamie, pamiętacie Szadracha, Meszacha i Abednego, gdzie trzech weszło do rozżarzonego pieca, ponieważ właśnie byli spionizowani, wiedzieli, komu zaufali i z kim idą, i oto zobaczyli czterech, którzy się przemieszczają w tym miejscu. Jeszcze wielu innych, bierzmy przykład z tych ludzi. Ja mam osobisty przykład, mój ojciec i moja mama. Moja mama skończyła 97 lat. Pewnego dnia w latach 50., kiedy zaczęli czytać tę księgę, nie podobało się to ani religijnym ludziom tamtych czasów, ani nie podobało się ludziom polityki tamtych czasów, więc byli w takim imadle. Ani ci nie byli zachwyceni, że oni wzięli tę księgę, ani ci nie byli zachwyceni. Nachodzili ich, mówili o nich historię, a oni czytali tę swoją księgę, która nazywa się Pismo Święte, Boże Słowo. I pewnego dnia ludzie nie wytrzymali, przyszli, podłożyli ogień pod ich dom i spalili wszystko, co należało do nich. Pewnego dnia ojciec wrócił z pracy, uklęknął na tych zgliszczach i powiedział: zaufałem Tobie, wziąłem Twoją rękę, wiem, że mnie nie opuścisz i poprowadzisz mnie dalej. I wytrwał do końca, do swojej śmierci, umarł 30 lat temu, mama żyje do dzisiaj, jest świadkiem tych wydarzeń. Dziedziczę pewną postawę po moich rodzicach. Jestem zachwycony tym, co zrobili. Wiem, jak było to trudne, ale jak ważne było to, żeby w tamtym czasie oni zapłacili cenę i się nie cofnęli. I wielu ludzi przez to, że oni wytrwali, przez to, że zobaczyli, że jedynie w Bogu jest uciszenie ich duszy i od Niego jest ich ratunek i zbawienie, innych pociągnęli do Chrystusa. Jeśli chciałbym płynąć po jakimś oceanie i po morzu, to chciałby płynąć z kimś, kto nie tylko przeczytał kilka podręczników na ten temat, ale kto przeżył kilka sztormów i burz. Wtedy czułbym się bezpieczny. Wtedy wiedziałbym, że jeśli on wydaje jakąś komendę, rozkaz, to znaczy, że ma to sens, że jest to dla mojego bezpieczeństwa, że wie, co robi. To znaczy, że jego słowa mają pokrycie. Zaufaliśmy Bogu, którego słowa mają pokrycie. Boga, w którym możemy uciszyć się, tak jak ja się uciszyłem, kiedy wołałem o mojego syna. Pamiętacie pierwszego męczennika Szczepana? W jakiej on rzeczywistości był? W rzeczywistości, której nie wypierał. Oto stoją ludzie z kamieniami, nie tylko gotowi, żeby kamienować, ale oni to robili. I kiedy oni robili w tej akcji, byśmy powiedzieli, jaka jest jego postawa? I skąd to wziął? Co, zacisnął pięści i powiedział: no muszę jakoś tu zareprezentować Chrystusa. On był przykryty tą mocą z wysokości. On wiedział, jak apostoł Paweł, komu zaufałem i komu zawierzyłem, ponieważ wczoraj zaufałem, więc w dzisiejszym doświadczeniu wychodzi tylko to, kim on jest dla mnie, że on jest we mnie, a ja jestem w nim, że to, co było zyskiem do tej pory, przestało być zyskiem. On stał się zyskiem. Pamiętacie to, co on mówił? Więc wracam do Szczepana. Szczepan stoi, kamienie lecą. podnosi swoje oczy i głowę do góry, tak jakby psalmistę słuchał, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. I kiedy patrzy tam w to niebo, co widzi? Oto widzę. Kogo? Mówcie, gadajcie głośno. Oto widzę Syna Człowieczego. Oto widzę Pana, któremu zaufałem. Oto widzę tego, z którym związałem moje życie. Oto wychodzi mi naprzeciw, bo czuję, że idę do Niego. Moja ojczyzna jest w niebie, mam dzisiaj potwierdzenie. Chociaż boli, chociaż płacę cenę, to idę, wiem dokąd idę. Idę do mojej ojczyzny, bo moja ojczyzna jest w niebie, tu jestem przejściowo. Jaki przykład? Skąd oni to mieli? Mieli z tego samego ducha, którego miał Mojżesz, Abraham, Dawid, Saul i wielu innych. I dzisiaj czas na nas, Kościele, w XXI wieku, żebyśmy byli zachętą dla ludzi, którzy żyją wokół nas. Wiecie co, kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi, czego oni potrzebują? Potrzebują przykładu w Tobie, że to, co mówisz, jak żyjesz, jest prawdą. Potrzebują przykładu w Tobie, potrzebują przykładu we mnie. Oni chcą widzieć, że to działa, że rzeczywiście nasza myśl jest przemieniona, że jesteśmy przez Boga w Bożym Duchu przeprogramowani do tego, żeby reprezentować niebo na ziemi. Światłością jesteśmy, listem czytanym przez wszystkich ludzi i nie ukrywamy nic. Więc przynoszę wam dzisiaj to wyzwanie, tę zachętę, tę dobrą nowinę. Karmmy, dbajmy fizycznie i nie zaniedbujmy słowa dla samych siebie, ale też dla tych, którzy czekają na nadzieję głębszą. Może po to przyjechali niektórzy, żeby spotkać Chrystusa. Na początku zacząłem od tego przykładu, północny wschód Polski, wypełniony kościół. Nie skończyłem, pamiętam. Nie skończyłem. I kiedy człowiek głosił Ewangelię z psalmu 40, zakończył, kto z was chciałby zaufać Chrystusowi i wziąć Jego rękę w swoją rękę albo swoją włożyć w Jego rękę i zaufać? Niektórzy z was, ja was nie znam, więc mam tę wygodę do tego, żeby się nie czepiać do nikogo indywidualnie. Ale niektórzy z was są sympatykami. Przychodzicie do słowa, do domu Słowa Bożego i modlitwy, słuchacie Słowo, jesteście sympatykami. Trochę jesteście na progu, którego nie przekroczyliście. Zadam wam pytanie, jak długo będziecie stali na progu? Kiedy planujesz wejść do domu Ojca? Kiedy planujesz zaufać Chrystusowi, zawierzyć swoje życie, zgiąć w końcu swoje kolana i powiedzieć, jestem grzesznikiem, Golgota była z mojego powodu, proszę przebacz mój grzech, proszę poprowadź mnie dalej, chcę wyregulować to, co stało się w przeszłości, wiesz jakim byłem, wiesz jakim jesteś, znasz moje myślenie, znasz moje nałogi, znasz moje skłonności, jestem grzesznikiem, przebacz mi. Kiedy chcesz to zrobić? Niektórzy z was przychodzą, przyjmują te wieści teologiczne, doktrynalne. Zapytam jeszcze głębiej, a kiedy chcesz się ochrzcić, czyli zanurzyć w Chrystusa, umrzeć dla grzechu, dla świata, dla niesprawiedliwości i powstać do nowego życia, coś ci powiem. To jest twoje zadanie. I nikt tego za ciebie nie zrobi. To jest twoje zadanie. I w tym kościele, w tym domu Słowa Bożego i modlitwy na północnym wschodzie, w czasie tego zgromadzenia. Ja wyjdę poza kadr tego, tak? Kiedy zachęciłem ludzi do tego, żeby modlili się, żeby zgięli swoje kolana, żeby się nie oglądali na innych, bo to jest ta przywara, wiecie, nasza narodowa. Bój się Boga, co ludzie powiedzą. Albo jedno, albo drugie. Przepraszam bardzo. Albo jedno, albo drugie. Więc bój się Boga. Czy to jest dzień, w którym chcesz zawierzyć swoje życie Chrystusowi i powiedzieć tak, krzyż jest z mojego powodu, z powodu mojego grzechu. Ja potrzebuję upamiętania, ja potrzebuję pokoju z Bogiem. I pamiętam w tym momencie takiego siwego mężczyznę, 50-letniego może, który pierwszy wyszedł, siedział tak jak ty tutaj i wyszedł i mówi, to jest mój dzień. Ja idę do Chrystusa. I tak między rzędami, jak tutaj, on zgiął swoje kolana. To nie chodzi o to, głowy pochylcie, oczy zamknijcie, jak ktoś tam rękę. To nie chodzi o to, żebyśmy widzieli jako Kościół, że Bóg zbawia. Że to nie jest wstyd. Że to się godzi publicznie wyznać Chrystusa Panem i Zbawicielem. I kiedy on klęknął, ten twardy mężczyzna, człowiek widać, że taki zaprawiony w różnych bojach, jak się później okazało, następna osoba wyszła, następna osoba. Jakaś kobieta wyszła, później jakaś pani, która reprezentowała lokalną władzę. Ona jakby, nikt nie kazał im, żeby wychodzili, manifestowali, oni po prostu padali na kolana. I tak ona siedziała w tym miejscu, w którym ty siedzisz i trochę, wiecie, osoby publiczne muszą się trochę krygować i pilnować. I ta kobieta siedząc na swoim krześle, ja obserwowałem salę, tam przy tym swoim krześle padła na kolana i uznała, że mimo, że ma pewną władzę, że reprezentuje pewną władzę, że ona potrzebuje poddać się pewnej władzy, która jest od Boga dla swojego życia. I pamiętam te osoby tydzień temu, które wyznawały Jezusa. Nikt nie planował czegoś takiego, ale to się stało. Bóg się przechadza w tym czasie, oprócz tego, że karmimy, że się troszczymy, Bóg również powiększa grono tych, którzy mają reprezentować Jego. To jest czas żniwa, Kościele. To jest czas wyrazistości, tego nasolenia, którym nasalamy tych, którzy są wokół was. Kto z was chciałby dzisiaj zaufać Chrystusowi i powierzyć swoje życie? I wyznać, że potrzebujesz Chrystusa? Tam tłumaczycie na ukraiński, rozumiecie to, co ja gadam? I wy, którzy tutaj siedzicie na dole, również usłyszeliście Ewangelię. Oto Chrystus przyszedł, za chwilę będziemy wspominać Jego śmierć, Golgotę, krzyż, ten chleb, ten kielich przymierza, będziemy oznajmiać. Kto z was chciałby dzisiaj zawierzyć swoje życie Chrystusowi i powiedzieć, wyznać, jestem grzesznikiem, potrzebuję Ciebie, Chryste, idę do Ciebie, chcę skorzystać. Coś Ci powiem, przynajmniej daj sobie szansę na próbę, żeby spróbować. Przynajmniej daj sobie szansę, żeby spróbować. Wielu z was to zrobiło w swoim życiu. Przecież nie staliście się wierzącymi automatami. Podejmowaliście decyzje, ale kogoś Bóg posłał. Ktoś podał wam rękę w imię Chrystusa. Ktoś z was zwiastował Ewangelię. I dzisiaj to nabożeństwo, i to śpiewanie, i wieczerza pańska, i to, co ja mówię, to również temu służy. Nie tylko, żebyśmy pożywili się fizycznie, ale żebyśmy pojednali się w końcu z Bogiem. Więc, podsumowując, sympatycy, dosyć sympatyzowania. Wy, którzy macie zawierzyć Chrystusowi swoje życie i zanurzyć się w Chrystusa, powstać do nowego życia, powstawać do nowego życia. Kiedy chcesz to zrobić? Dziś czas łaski i dziś czas zbawienia. I wy, którzy poczuliście, zrozumieliście, że to jest dzień, w którym możecie podjąć próbę zaufania Chrystusowi, zachęcam was dzisiaj do modlitwy. Kto z was pragnie? Wstań ze swojego miejsca, powiedz, ja pragnę. Idę, Chryste, do Ciebie. Może ktoś narozrabiał w swoim życiu, jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką, coś się wydarzyło, cofnęliście się, weszliście w grzech. Dzisiaj jest czas, żeby wyjść z tego bagna i przestać nucić starą pieśń. Tylko zacząć nucić pieśń, którą Ci podyktuje niebo. Ale to jest Twoje zadanie. Kto z was pragnie? Kończymy to nabożeństwo powoli, w tym sensie głoszenia słowa. Kto z was chciałby dzisiaj zawierzyć Chrystusowi? I przyznać się, jestem grzesznikiem, ratuj mnie, pomóż mi, chcę pokutować, naucz mnie tego, idę, Golgota jest z mojego powodu. Kto z was chciałby? Śmiało. Młodzi, starsi, bracia, siostry, a wy ludzie patrzcie. Jeśli Bóg jest pośród nas, a są ludzie, którzy mają taką potrzebę, to wy im nie przeszkadzacie. Duch Boży przekonuje o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. I to jest dzisiaj dzień i oferta dla Ciebie, dla was tam na balkonie i dla was, którzy tutaj jesteście. Kto z was pragnie zaufać Chrystusowi? Daj temu wyraz. Wstań ze swojego miejsca jako dowód, przykład, przekonanie o tym, że chcesz to zrobić. Albo może padnij na swoje kolana. W końcu warto je zgiąć w końcu, tak? Kto z was pragnie? Śmiało. Jest ktoś, kto chciałby zawierzyć Chrystusowi albo wrócić do Niego? I wyznać, Pan mój i Bóg mój, chcę Tobie zawierzyć, zaufać. Jest ktoś? Śmiało. To jest ten czas.